Każdy zdrowo myślący człowiek musi prędzej czy później w swoim życiu zadać sobie pytanie, skąd się wziąłem, kim jestem i dokąd zmierzam. Trudno pominąć te pytania, trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, stwierdzając, to tak naprawdę jest nieważne, jak to wszystko działa, jak to wszystko jest zorganizowane, jaki w tym wszystkim jest sens. A jednak gdzieś w głębi nas jest wpisane to pragnienie znalezienia odpowiedzi. To pewnie dlatego, jako mali chłopcy, rozkręcaliśmy zabawki, żeby dowiedzieć się, co jest w środku, jak to wszystko działa. Czy tam ktoś siedzi i porusza tą moją zabawką, czy jest jakiś mechanizm, jak on działa. Ja pamiętam, że porozkręcałem wiele rzeczy w domu, aż do momentu, kiedy moi rodzice stwierdzili, żebym już więcej tego nie robił, ponieważ pewnych rzeczy nie da się skręcić z powrotem, tak żeby działały. Kiedy myślimy o tym i zadajemy sobie te pytania, trudno nie wpaść na pomysł, żeby zastanowić się, jak działa człowiek. O gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby zajrzeć mu do umysłu, żeby dowiedzieć się, co w nim tkwi, dlaczego postępuje w taki, a nie inny sposób. Gdybyśmy zaczęli dochodzić do tego, co się działo w dzieciństwie, szukać przyczyn, dlaczego zachowujemy się czasami w dziwny, nieracjonalny sposób, dlaczego w naszym życiu funkcjonują pewne mechanizmy, które nie powinny funkcjonować, bo są niezdrowe, wpływają na nasz sposób myślenia, na nasz sposób postępowania. Dlaczego wiele razy wkraczamy w zło, chociaż tak naprawdę mamy dobre pragnienia, bo któż z nas nie chciałby żyć dobrze? A jednak im dłużej żyjemy, tym bardziej doświadczamy tego, że naszym naturalnym pociągiem nie jest wcale pociąg ku dobremu, ale pociąg ku złemu. Mi naprawdę dużo czasu zajęło jako humaniście, żeby zderzyć się ze swoim sposobem myślenia, który mówi, człowiek z natury jest dobry. Aż pewnego dnia musiałem przyznać, nie ma nic dobrego we mnie. Jeśli coś znajduję, to samo zło. Niedawno miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który w tak niesamowity sposób się zmienił. Jeszcze niedawno mówił buńczucznie o życiu, mówił o swoich pomysłach na życie, co on nie będzie robił, ilu rzeczy nie dokona, ilu ludzi nie uratuje. Miał na siebie swój własny plan, miał swój własny pomysł. I wiedział dokładnie, dokąd zmierza. Ale niedawno spotkałem go znowu i jest to zupełnie inny człowiek. Człowiek przez wszystkie wydarzenia, które zaistniały w jego życiu, doszedł do punktu, kiedy stwierdził, dalej za sobą wytrzymać nie mogę. Ten buńczuczny facet, pełen siły, młody, któremu wydawało się, że cały świat podbije i wszystkich uratuje w swojej misji, dzisiaj nagle schyla głowę i mówi, brakowało mi przez całe życie pokory. Cały czas byłem pełen pychy. Cały czas wydawało mi się, że dam sobie radę. A w tym momencie złamany, uniżony, powiedział, jeśli teraz coś się nie wydarzy w moim życiu, to pójdę do piekła. To dziwne słyszeć słowa w ustach człowieka, który jeszcze niedawno był tak pewny siebie, który nie widział żadnych przeszkód, a jeśli je widział, to nie rozwiązywał ich, tylko je ładnie obchodził, który znalazł sobie sposób na życie, który, kiedy nadchodziły problemy, sięgał do kieliszka, żeby je najlepiej, jak tylko potrafi, rozwiązać. Bo to była najlepsza ucieczka przed tym, jaki on jest, w jaki sposób myśli, w jaki sposób postępuje. A kiedy konsekwencje jego wyborów dopadały go, sięgał po następny kieliszek, żeby dalej rozwiązywać swoje problemy. A dzisiaj, kiedy z perspektywy patrzy na swoje życie, mówi: zniszczyłem swój dom, skrzywdziłem swoich najbliższych przez swój egoistyczny sposób życia, przez myślenie tylko o sobie. Można by próbować wejść mu w głowę i zastanowić się, gdzie leży przyczyna, co zrobili jego rodzice, co zrobili jego dziadkowie, doszukiwać się wytłumaczeń. I my tak chętnie sięgamy po wytłumaczenia. I to jest dobra rzecz, żeby dochodzić do przyczyn, żeby pomagać ludziom. Ja jestem za tym, żeby ludzie korzystali z terapii, żeby ludzie znajdowali odpowiedzi, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Ale czy to będzie z terapią, czy bez? I tak dochodzimy do punktu, kiedy musimy sobie powiedzieć: przyczyną problemu w moim życiu jest moja grzeszna natura. I to, że ciągnie mnie ku złemu, żeby robić to, co jest złe, chociaż mi wydaje się przez krótki moment przyjemne i pożyteczne. A jednak im dłużej żyjemy w tym przekonaniu, okazuje się, że jest coraz gorzej, coraz gorzej. To jest świetne rozwiązanie, znaleźć sobie odpowiedź. Żeby wytłumaczyć swoją grzeszną naturę, żeby wytłumaczyć swój egoizm. Znacie na pewno dokładnie te odpowiedzi. Gdyby nie moja żona. Gdyby nie mój mąż. Gdyby nie moja praca. Gdyby nie moi rodzice. Gdyby nie moje dzieci. Gdyby nie moje wybory. To wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. I byłbym wolny i szczęśliwy. Tak łatwo przychodzi nam zrzucić z siebie winę i powiedzieć: to nie ja. To zaczęło się już w raju. To tam Adam powiedział: to nie ja, to kobieta, którą mi dałeś. Tak naprawdę to ty jesteś winny tego, co się wydarzyło. Trzeba było mi nie dawać kobiety. Nie byłoby problemów. Kiedy myślimy sobie o tym, co wydarzyło się na krzyżu, o Panu Jezusie, który przyszedł na ten świat zgodnie z zapowiedziami, który żył i nauczał o zbliżającym się Królestwie Bożym, kiedy myślimy o tym, że został wydany na śmierć, a trzeciego dnia zmartwychwstał i pokazywał się wielu świadkom i wielu ludzi zaświadczyło o tym, że był On w ciele pomiędzy nimi. Kiedy myślimy sobie, trudno nie zadać sobie kolejnego pytania: jak to działa? Jak działa Ewangelia? I jak to się dzieje, że przez setki lat to, co było tutaj mówione, wymysł, tak jest przedstawiane, wymysł garstki nieporadnych ludzi zatoczył tak wielki krąg. Przez setki lat ludzie wyznawali, że Jezus jest Panem, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje i wróci, aby dokonać sądu. Jak to się dzieje, że dzisiaj setki ludzi są gotowi na śmierć, kiedy pyta się ich, czy chcą ocalić swoje życie, czy są gotowi na śmierć zgodnie ze swoim wyznaniem wiary? Jak to się dzieje? Skąd ta siła? Skąd ta moc? Dlaczego ludzie w ten sposób dlaczego tak postępujemy? Dlaczego uwierzyliśmy Ewangelii? Co w niej takiego jest? Co się takiego wydarzyło? Kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, kiedy widzimy na to, jak przyszedł, jak był ze swoimi uczniami, jak opowiadał im o Królestwie, widzimy ludzi, w których obudziła się nadzieja. Oto ten, którego zapowiadało Pismo, którego zapowiadali prorocy, nadszedł, aby wybawić. Nie do końca go poznali, bo wydawało im się, że będzie królem, który orężem zdobędzie, wyzwoli naród spod mocy ciemiężycieli, spod mocy Rzymu. I oto będą mieli swoje własne królestwo. Szczęśliwi do końca wieków. Dlaczego? Tak jak zostało zadane tutaj pytanie. Dlaczego w końcu ci nieporadni uczniowie, którzy wycofali się, albo ten, który zaparł się Niego, nagle staje się człowiekiem, który staje i odważnie mówi: nie możecie mi zabronić. Możecie mi mówić, że mam zamknąć usta, ale ja chcę świadczyć o prawdzie. Skąd to przekonanie? Skąd to wszystko się wzięło? Widzimy Pana Jezusa, który zgodnie z zapowiedziami trzeciego dnia wstaje z martwych, by dopełniło się słowo. Bo wielu umarło, ale tylko jeden zmartwychwstał. I jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Jest naszą radością. Bo to oznacza i jest dla nas pewnością, że nadejdzie dzień, kiedy będziemy razem z Bogiem. Tam w niebie, w Jego Królestwie. Tam będziemy Go chwalić. Tam będziemy Go uwielbiać. Tam będziemy widzieli dokładnie, jaki Bóg jest. I nie sposób będzie trzymać usta zamknięte. Bo pieśń sama będzie wyrywała nam się z ust, żeby mówić: święty, święty, święty. Święty Bóg Wszechmogący. To jest nadzieja, którą żyjemy. Która nas napełnia. I nie są to tylko słowa. Bo kiedy słyszymy te słowa, potwierdza je w nas Duch. Jesteśmy poruszeni, dlatego że my potrzebujemy nadziei. Potrzebujemy sensu w naszym życiu. I widzimy, że ten sens jest złożony w Jezusie Chrystusie. Tą drogą chcemy iść i Jego naśladować, za Nim podążać. Kiedy czytam list do Rzymian, czytam list apostoła Pawła, który pisze do pogan, do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, ale którym zasiano ziarno niepewności. Czy aby wystarczy? Czy na pewno wystarczy łaska? Czy nie trzeba czegoś więcej? I my jako ludzie znajdujemy sobie odpowiedzi. Zawsze będziemy ciągnęli do tego, by stwierdzić, że potrzeba czegoś więcej. Potrzeba dobrych uczynków na przykład. Potrzeba nam dobrych uczynków, żeby Bogu odpłacić. Robimy z Nim taki deal, jak to się mówi. Interes. Panie Boże, ja Ci dam trochę dobrych uczynków, a Ty mnie przymkniesz oko i mnie wpuścisz do nieba. To się powtarza pewna historia, dlatego że Słowo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli grzeszysz, musi dla zmazania tego grzechu zostać przelana krew. I o tym stanowiło prawo mówiące, jeśli człowiek zgrzeszył, musi zostać przelana krew. Kult świątynny, to wszystko, co działo się w świątyni, właśnie na tym polegał, że ludzie przyprowadzali niewinne, nieskalane zwierzęta po to, aby ich krew została przelana dla zmazania grzechu. To tam, w tej kaźni, ludzie podchodzili, kładli rękę na kapłanie, który przed ołtarzem zabijał, mordował zwierzę, a krew była zapłatą za grzech. My dzisiaj często na nowo próbujemy zapłacić, odpłacić się Panu Bogu, przehandlować z Nim. Na pewno znamy te myśli, które przychodzą: Panie Boże, rzeczywiście jest źle, ale będę teraz czytać Biblię. Panie Boże, dotarłem do takiego momentu, ale teraz to będę chodzić do kościoła za każdym razem. Obiecujemy Bogu, będziemy robić to, będziemy robić tamto. Ale Bóg wzywa nas do czegoś innego. List do Rzymian, 3 rozdział, od 21 wersetu mówi: teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków, Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar z Jego łaski. Dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w przebaczeniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie, gdy Bóg był powściągliwy. Tę sprawiedliwość okazuje On również teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Paweł mówi, oto jest jedna tajemnica tego, co się wydarzyło. Oto jest moment, kiedy nie potrzeba już krwi baranków, innych zwierząt. Bo raz na zawsze została przelana krew dla naszego odkupienia. Ten, który był niewinny, zapłacił za nas cenę własnego życia. Ale nie tylko. Zrobił krok dalej. Powstał z martwych. Bo piekło cieszyło się, że został zgładzony. Szatan triumfował, że został zabity ten, który wydawało się przyniósł rozwiązanie. Piekło cieszyło się. Moce ciemności wiwatowały. Ale trzeciego dnia Pan Jezus zgodnie z zapowiedzią powstał z martwych. I to jest dla nas kluczowy moment. To jest coś, co głosimy, o czym mówimy, o czym opowiadamy. Nie dlatego, żeby zdobyć nowych wyznawców, ale aby dzielić się nadzieją, aby dzielić się prawdziwą wolnością, którą mamy w Bogu. Bo to niedoskonały, grzeszny człowiek nie jest w stanie zbawić siebie sam. Dlatego musiał przyjść Bóg i zapłacić cenę za nasze zbawienie. To wszystko zostało potwierdzone przez prawo i proroków. Pan Jezus wypełnił prawo, dopełnił prawa. Kiedy czytamy te fragmenty, widzimy prawdę o człowieku. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Wszyscy jak jeden mąż. Możesz próbować porównywać siebie do kogoś innego, na tle innej osoby wyglądać dobrze, próbować w ten sposób siebie usprawiedliwić. Możesz próbować robić wiele rzeczy, żeby w swoich oczach powiedzieć: Boże, teraz jestem gotów. Teraz mogę stanąć przed Tobą, bo moje życie jest przecież świetne. A jednak czytamy, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jednak Bóg stawia za każdym razem to ale. Ale jest zbawienie, jest odkupienie. Cena została zapłacona. I to jest nasza obietnica. Jezus dokonał odkupienia. Bóg usprawiedliwieniem darzy każdego, kto zawierzył Jezusowi. Ale zaraz, to nie może być takie proste. Kiedy rozmawiałem z tym człowiekiem, właśnie tak powiedział. Nie. Okej, rozumiem, kim jestem. Rozumiem, kim jest Bóg. Dotarłem już do tego miejsca. Ale to jest takie proste? Na pewno? Kiedy siedzieliśmy razem i rozmawialiśmy na ten temat, on mówi, ale wiesz co, ja uważam, że powinienem coś poczuć. Coś powinno się wydarzyć. Widzę, jak z jego oczu płyną łzy, bo zobaczył siebie. Że uwierzył też w to, kim jest Bóg. Ale to nie może być takie proste. Siedzi zapłakany przede mną i mówi, ale to nie może być takie proste. To by było przecież banalne. 10 rozdziale czytamy, bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Ale to nie koniec, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Rzeczywiście można zadać takie pytanie, czy tylko tyle wystarczy? Czy tylko wystarczy powiedzieć swoimi ustami, Jezus jest Panem i uwierzyć w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych? Czy tylko tyle trzeba? Wolimy jakieś bardziej skomplikowane odpowiedzi, które wymagają od nas zrobienia czegoś trudnego. No bo przecież w ten sposób można dowieść, że coś działa, jeśli zrobimy jakąś trudną sztuczkę, jakiś wysiłek umysłowy, albo przejdziemy ileś kilometrów, na kolanach najlepiej. Jeśli dokonamy czegoś istotnego i wciąż ten egoizm w nas odzywa się, muszę dokonać czegoś istotnego. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w nas pokory, nie ma w nas uniżenia. Jest tylko w nas pycha. Gdzie siebie stawiamy na firmamencie i mówimy, ja muszę coś zrobić. A Bóg mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz. Ale co znaczą te słowa? A jeśli w swoim sercu uwierzysz, Paweł odpowiada, bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus został wzbudzony z martwych, to zrozumiesz sprawiedliwość Bożą. Zrozumiesz, dlaczego musiało się to wszystko wydarzyć. Dlaczego w historii musiał być ten moment, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany? Dlaczego musiał wydarzyć się krzyż? Dlaczego musiało wydarzyć się ukrzyżowanie? Abyśmy poznali Bożą sprawiedliwość, że cena została zapłacona za nas, za nasz grzech, za nasze postępowanie, za nasze wybory, za to, w jaki sposób żyjemy. A nasze usta wyznają, że Jezus jest Panem. I nie są to tylko słowa, ale muszą przekładać się one na nasze życie. Nie jest to jednorazowa rzecz. Dobra, już mam pozamiatane, to się wszystko wydarzyło. Teraz mogę wrócić do swoich starych nawyków, swojego starego stylu życia. Bo przecież dopełniłem to, co mówi Słowo. Ale ja brutalnie przekonuję się w swoim życiu, bo cały czas uczę się, co to znaczy dotrzymywać słowa. Bo tak mało jest w moim życiu dotrzymywania słowa. Tak często rozbijam się o swoje bolączki. To, że chciałbym dobrze, ale kończy się źle. I widzę, że nie polega to na tym, żeby jednorazowo coś wyznać, ale by według tego wyznania żyć. By według tego, co powiedziałem, zachowywać się. By moje wybory były postrzegane przez to właśnie wyznanie, że Jezus jest moim Panem. Przez to, że uniżam się przed Bogiem, mówię, nie moja wola, ale Twoja, Boże, niech się dzieje. Żeby to było takie proste. Nie wiem, czy zastanawialiście się, pewnie zastanawialiście się nad tym, co się dzieje w bajkach, kiedy już jest po. żyli długo i szczęśliwie, prawda? Ale my znamy życie, no i nie jesteśmy już dziećmi. Wiemy, że czasami rzeczywiście żyje się długo, ale niekoniecznie szczęśliwie. Że zderzamy się z wieloma przeszkodami w naszym życiu. A najbardziej zderzamy się ze sobą. Pamiętam uniesienia, obietnice, które składa się jako młody małżonek. Kiedy mówi się, przychylę ci nieba, żono. Ale później okazuje się, że to nie jest takie proste. Dlatego, że przychodzi nam zmierzyć się z naszym egoizmem, który mówi, nie, nie ona się liczy. Ty się liczysz, twoja racja, twoja prawda. To nie dzieje się tylko w małżeństwie. To dzieje się pomiędzy nami ludźmi. Bo Bóg w niesamowity sposób mówi, pokazałem wam, czym jest przebaczenie i czym jest miłość. I teraz według tego wy macie żyć. Dalej macie być ludźmi, którzy wiedzą, co to jest pokora, co to jest uniżenie, co to jest usługiwanie, co to jest myślenie o dobru drugiego człowieka, a nie tylko o swoim własnym. Bo to nie tylko jednorazowe wyznanie naszych ust, ale to, w jaki sposób żyjemy, jest naszym świadectwem przed Bogiem i przed ludźmi. Niewygodna to prawda. Wolałbym, żeby nie było tego, co było potem. Ale nie muszę się bać, ponieważ Pan Jezus powiedział, daję wam obietnicę. Ja odchodzę, ale lepiej, że odchodzę, dlatego że dam wam pocieszyciela. Dam wam tego, który będzie gruntował w was wiarę, który w momentach, kiedy uginają się wasze kolana, kiedy upadacie, będzie was podnosił. Który doda wam siły, kiedy będziecie już myśleli o sobie jak najgorzej, który przyjdzie i pocieszy. Moje myśli o mnie są, moje myśli o was są dobre. Bo Bóg nie chce, abyśmy byli marnymi wykonawcami. Bóg chce, abyśmy rozwijali się w naszej wierze. Byśmy dorastali. Byśmy nie byli egoistami. Byśmy nie żyli w nieprzebaczeniu. Byśmy nie żyli w nienawiści, ale byśmy byli pełni miłości. To z nas samych się nie dzieje, bo to musi być zbudowane na fundamencie wiary. Na fundamencie tego, że cena została zapłacona, że Pan Jezus zmartwychwstał i jest naszą nadzieją. Wyznanie wiary to nie tylko akt przeszłości, ale to, co dzieje się tu i teraz. No, kiedyś usłyszałem słowa, które wypowiedziała pewna kobieta, mówiąc, chrześcijanie to ludzie, którzy opowiadają swoje dawne historie. To, co kiedyś się wydarzyło w ich życiu. Ale jeśli przyjrzysz się ich życiu teraz, to widzisz nagą prawdę, jak to wszystko wygląda. Ale Bóg w swoim miłosierdziu mówi, jeśli grzeszycie, to wyznawajcie swoje grzechy, a Bóg jest pełen miłosierdzia, Bóg jest pełen przebaczenia. Bóg pokaże ci, co masz robić dalej, bo Bóg jest bardzo, ale to bardzo praktyczny. Nie jest tylko teoretykiem. Jak to działa? Jak to wszystko działa? Czy to rzeczywiście jest takie proste? Czy wystarczy wyznać swoimi ustami? Uwierzyć w swoim sercu? To jest proste. Bo Ewangelia zachęca nas do tego, byśmy zaufali dzisiaj Bogu. Zaufaj dzisiaj Bogu. W jakiejkolwiek sytuacji jesteś, cokolwiek dzieje się w twoim życiu, zaufaj dzisiaj Bogu. To są tylko trzy słowa, ale pełne treści. Bo żeby zaufać Bogu, trzeba uznać Jego autorytet. Jeśli nie uznasz jego autorytetu, dalej dla siebie ty będziesz autorytetem. Żeby komuś zaufać, potrzeba jest uznania autorytetu. A żeby kogoś kochać, potrzebne jest zaufanie. Bo nie da się kochać bez zaufania. Ale wierzę, że też Bóg mówi do naszych serc: zaufaj dzisiaj Bogu. Nie odwlekaj, nie przeciągaj, nie kombinuj. Nie myśl sobie, a jeszcze muszę to, tamto poprawić. Wejdź na drogę, którą prowadzi cię Bóg, a będziesz doświadczał przemiany swojego życia. Tak jak ten człowiek, który siedział przede mną ze łzami i wiedział, jak to działa. Zbliżmy się do Boga, a Bóg zbliży się do nas. To jest obietnica. To jest nadzieja płynąca z tego, że nasz Pan Jezus żyje. Nasz Bóg żyje, jest żywy i daje nam odpowiedź na to, jak żyć. Byśmy cieszyli się wiecznością w niebie razem z Nim. Amen.